zwracając się do listu Judy, to list Judy powoli kończymy. Dzisiaj jest przedostatnie nasze rozważanie, kazanie z tego listu. Za tydzień będzie koniec. Zostało nam już kilka wersetów i mam nadzieję, że chociaż rozciągnięte w czasie, w tygodniach były te kazania, to każdy, kto był na tych kazaniach lub słyszał je online, już powinien wiedzieć, że myślą przewodnią listu Judy, Judy przyrodniego brata Pana Jezusa, z tej samej matki, z innego ojca, że przewodnią myślą czy tematem listu Judy jest walka o wiarę raz na zawsze przekazaną świętym. Walka jest oczywiście pojęciem wieloznaczeniowym, bo oznacza zarówno jakąś konfrontację z kimś, z czymś, jak i zmagania, zarówno jednostek, jak i zbiorowości. Gdy na przykład chłopakowi zależy na dziewczynie, ale ona podoba się też innym chłopakom, to jeśli chce coś u niej zdziałać, musi powalczyć o nią. Czasami trzeba powalczyć o stanowisko w pracy. Czasami trzeba powalczyć o zdrowie, że nie było czasu i jest coraz gorzej i trzeba powalczyć, bo za chwilę będzie za późno. Nastolatki, wyrastając na dorosłe osoby, walczą o swoją przestrzeń, o samostanowienie i wtedy z reguły włącza się właśnie to iskrzenie między córką a matką, między synem i ojcem, bo ten nastoletni, prawie że myślący, że jest dorosły człowiek, chce tej przestrzeni, chce tej niezależności, na którą często jeszcze nie jest gotowy, ale zaczyna walczyć. I najczęściej bardzo tego potrzebuje, właśnie żeby zderzyć się z wieloma przeszkodami, z wieloma ścianami, od których się odbije i czegoś tego nauczy. Czasami trzeba zawalczyć o rodzinę. Czasami trzeba zawalczyć o wyznawane wartości. Bo owszem, możemy być kameleonami, którzy swoją wiarę trzymają tylko dla siebie, ale jednak, gdy słyszymy różne złe i głupie rzeczy, czy kiedy jesteśmy atakowani, czasami trzeba zawalczyć. W dotychczasowych wersetach Juda opisywał różnych ludzi i zagadnienia, z którymi przychodziło i przychodzi ciągle Kościołowi walczyć. Walczyć, jeśli chcemy być wierni Bogu i jeśli chcemy przez to życie przejść zwycięsko. Dzisiaj jednak zobaczymy inną stronę walki o wiarę i będą to dwa wersety, 23 i 24 listu Judy, który ma tylko jeden rozdział. I jako, że są to tylko dwa wersety, to jest nadzieja, że pójdzie w miarę szybko. Miejcie miłosierdzie dla tych, którzy mają wątpliwości. Innych zaś ratujcie, wyrywając z ognia. Dla jeszcze innych miejcie miłosierdzie z bojaźnią, nienawidząc nawet ubrania splamionego przez ciało. W tym fragmencie, w tych dwóch krótkich wersetach Juda używa słów, wyrażeń, które wręcz wzbudzają sympatię do walki o wiarę. Popatrzmy na te słowa. Miejcie miłosierdzie, ratujcie, wyrywajcie z ognia. Jeszcze raz, miejcie miłosierdzie. Jak już powiedziałem, walka jest pojęciem wieloznaczeniowym. Ale jeszcze do tego dobór słów użytych przez Judę pochodzi z bogatego dziedzictwa Starego Testamentu. I uznając, że większość pierwotnych adresatów listu Judy dobrze znało Stary Testament, możemy założyć, że byli oni w stanie bez większego wysiłku skojarzyć słowa, których używa, zwroty, których używa Juda, z konkretnymi fragmentami, a właściwie najbardziej z księgami prorockimi Starego Testamentu. Nam niestety zauważenie takiego połączenia z reguły zajmuje więcej czasu. Albo całkowicie nam umyka. Na przykład 100 lat przed Judą prorok Zachariasz otrzymał serię wizji, które spisał w swojej księdze, jednej z ostatnich ksiąg Starego Testamentu. I one zawierały podobne słowa, podobne myśli. Na przykład w pierwszej swojej wizji, w księdze Zachariasza, w pierwszym rozdziale, znajdujemy słowa od Boga o współczuciu, o miłosierdziu i o wzmocnieniu. W 16 wersecie czytamy, dlatego tak mówi Pan. okaże współczucie, czy okaże miłosierdzie Jerozolimie, mój dom zostanie w niej zbudowany, wyrocznia Pana zastępów. Lub tak mówi Pan. I sznur mierniczy będzie rozciągnięty nad Jerozolimą. Mówi to Zachariasz, który żył wiele lat po tym, jak Babilon pod wodzą Nebukadnezara podbił Judę, zniszczył Jerozolimę, spalił świątynię, wszystkie budynki, nie było tam nic, ale za jego życia dobiegało te 70 lat, które Bóg przekazał Jeremiaszowi, Danielowi, że po tym czasie będzie możliwość powrotu z niewoli babilońskiej tych Judejczyków, Żydów, którzy będą chcieli wrócić. Także minęły dziesięciolecia, odkąd Boży lud mógł w ogóle swoją wiarę wyznawać, tak jak było to przez Pana Boga pomyślane, i w ogóle walczyć o swoją wiarę, walczyć o dziedzictwo Abrahama, Izaaka, Jakuba, o to, co czytali u Mojżesza, co czytali u Dawida, u proroków. I w tej wizji pierwszej Zachariasz otrzymał bardzo zachęcającą wiadomość, że Bóg przychodzi z miłosierdziem i współczuciem. Do kogo przychodzi? Do zbuntowanego swojego ludu. Do tych, którzy odwrócili się od Boga i odwrócili się tak dramatycznie, że robili rzeczy, których nawet inne narody pogańskie wokół nich nie robiły. Ale Bóg z miłosierdziem, ze współczuciem przychodzi do nich i przychodzi, by odbudować to, co zniszczone. W kolejnej wizji Bóg potwierdził swoją decyzję o odbudowie, troszkę dłuższy fragment z drugiego rozdziału. Podniosłem oczy i zobaczyłem człowieka, który trzymał w ręku sznur mierniczy. Zapytałem go, dokąd idziesz? Odpowiedział mi, idę, aby zmierzyć Jerozolimę i zobaczyć, jaka jest jej szerokość i długość. Ciągle była zburzona. Ciągle były tylko gruzy. Jeszcze nikt tam nie wrócił, tak? Tymczasem anioł, który ze mną rozmawiał, wystąpił, a inny anioł wyszedł mu naprzeciw i powiedział do niego, biegnij i powiedz temu młodzieńcowi, Jerozolima będzie miastem otwartym, będzie w nim wiele ludzi i bydła. Ja natomiast będę dla niej, tak mówi Pan, będę dla niej murem ognistym dookoła i chwałą pośród ku niej. Wykrzykuj i ciesz się, córko Syjonu, bo oto ja przyjdę i zamieszkam pośrodku ciebie, mówi Pan. Ponownie zauważmy, gdy Bóg okazuje miłosierdzie, okazuje swoje współczucie, to odbudowuje swój lud. Czym to skutkuje? Że lud wybucha radością, krzykiem, śpiewem. Po długich latach bycia niewolnikami, po długich latach w sumie już zaadaptowania się w tej niewoli, i w sumie niektórym z nich było tak dobrze w tym Babilonie, że gdy już mogli wracać, to nawet im się już nie chciało wracać. Ale ci, którzy wrócą, zobaczą, jak Bóg odbudowuje swój lud, żeby wypełniło się proroctwo i zapowiedź Mesjasza. I jeszcze jedna wizja Zachariasza, która ma ścisły związek z naszym tekstem z trzeciego rozdziału, jeszcze dłuższy fragment, nie będę go cały czytał. W tym fragmencie pojawia się, jak widzimy, arcykapłan Jozue, który stoi przed aniołem Pana i widzimy też szatana, oskarżyciela stojącego po jego prawicy, który oskarża. I tutaj anioł gromi szatana, ale mówi o Jozue, czy on nie jest głownią wyjętą z ognia? Jozue zaś, ubrany w brudne szaty, to jest trzeci werset, stał przed aniołem. Anioł polecił tym, którzy stali przed nim, zdejmijcie z niego brudne szaty. Następnie powiedział do niego, spójrz, zdjąłem z ciebie twoją winę, aby cię ubrać w odświętną szatę. Ponadto rozkazał, włóżcie czysty turban na jego głowę. Oni włożyli czysty turban, ubrali go w szaty, a anioł Pana stał obok. Trochę dalej, w ósmym wersecie, słuchaj, arcykapłanie Jozue, ty i twoi towarzysze, którzy siedzą przed tobą, oni są ludźmi, przez których spełni się obietnica, ponieważ pośle mojego sługę, latorośl. On jest kamieniem, który położyłem przed Jozue, a na tym kamieniu jest siedem oczu. Wyryję na nim napis, wyrocznia Pana zastępów, i zgładzę winę tego kraju w ciągu jednego dnia. W tym dniu, wyrocznia Pana zastępów, jedni drugich będą wołać pod krzew winny i pod drzewo figowe. Dużo symboliki I to nie tylko takiej eschatologicznej, po prostu symboliki semickiej tych ludzi tamtych czasów, bardzo innego języka, bardzo innej kultury niż nasza. Więc spróbujmy połączyć te punkty, te wątki, jeśli na pierwszy rzut oka nie widać tego połączenia. Jeszcze raz, Bóg przychodzi z miłosierdziem, aby odbudować swój lud. I to napełnia ten lud radością i śpiewem. Taką radością i śpiewem, jak gdy kilkuletniemu dziecku puścimy jego czy jej ulubioną piosenkę i to dziecko zaczyna śpiewać i tańczyć i cieszyć się, bo to jest ta ulubiona piosenka. Ratuje swoje dzieci, jak głownie czy szczapy drewna wyrwane z ognia, ponieważ jest miłosierny. I dlatego, że taki jest, brudne szaty zostają zamienione w czyste. Gdy mówimy o miłosierdziu, to takie klasyczne rozróżnienie tego pojęcia jest takie, że gdy mówimy o sprawiedliwości, to sprawiedliwość jest wtedy, kiedy otrzymujemy to, na co zasłużyliśmy. Miłosierdzie jest wtedy, kiedy narozrabialiśmy, ale nie otrzymujemy to, na co zasłużyliśmy. I wtedy jeszcze przychodzi łaska, gdy narozrabialiśmy, a nie dość, że nie dostajemy kary, nie dostajemy tego, na co zasłużyliśmy, ale jeszcze dostajemy coś dobrego od Boga. I Bóg w ten sposób traktuje swój lud. Z miłosierdziem i z łaskawością. Ale uderzające jest to, że ci, którzy idą za arcykapłanem Jozue, a imię Jozue to jest to samo imię, które otrzymał nasz Pan i Zbawca, czyli Jezus. I z tym samym miłosierdziem walczą o wiarę. Zapraszają swoich sąsiadów, żeby weszli pod ochronę Bożej łaski i opieki. I ta łaska i opieka jest tutaj symbolizowana tą Bożą winoroślą i tymi obfitującymi w owoce gałęziami jego drzewa figowego. I co Juda chce osiągnąć za pomocą przywoływania języka proroków Starego Testamentu, bo to nie tylko Zachariasz? Pamiętamy, że on cały ten list pisze w kontekście walki o wiarę. Widząc, co się dzieje, mówi: słuchajcie, muszę do was napisać, to jest trzeci werset tego listu, żebyście walczyli o wiarę, raz na zawsze przekazaną świętym. Więc pisząc w kontekście walki o wiarę, dzięki takiemu połączeniu adresaci zaczynają rozumieć, że walka o wiarę to przywilej, wzniosły i chwalebny. W ten sposób Juda mówi, czy pisze do nas, że Boże dzieło zbawienia zostało powierzone każdemu z nas. Pan Jezus, najwyższy arcykapłan, przyszedł, żeby okazać miłosierdzie i odbudować swój lud. I właśnie w tym celu my, jako Jego Kościół, jesteśmy na tym świecie. W Jego miejsce, w miejsce Pana Jezusa, jesteśmy, żeby ratować zgubionych ludzi. Nie tyle znosić niewierzących ludzi, nie tyle tolerować, lecz wyrywać z ognia piekielnego. Dlatego walka o wiarę nie jest ogłaszaniem wyroku potępienia nad ludźmi niewierzącymi, lecz pełnym miłosierdzia, pełnym współczucia, zabieganiem o ludzi wokół nas, żeby stali się częścią Bożego ludu, żeby znaleźli, używając tego języka, to schronienie pod winoroślą, pod figą, pod opieką samego Boga. Tak jak Pan Jezus przyszedł, żeby szukać i ratować tych, którzy byli zgubieni, jak czytamy kilka razy w Ewangeliach, na przykład Łukasza 19:10, tak my dzisiaj. Jak Pan Jezus okazał miłosierdzie i łaskę nam, jak wielu innych ludzi okazało miłosierdzie i łaskę nam, że chciało im się mówić nam o Bogu, że chciało się być dla nas świadectwem, że chciało się organizować różne rzeczy, że chciało się pojechać na obóz jako wychowawca, że chciało się wziąć udział w jakimś wydarzeniu, że chciało się być dobrym świadectwem dla sąsiada, dla współmałżonka, dla dzieci, dla znajomych. Tak my chcemy walczyć o innych ludzi. I w sumie, czy można sobie wyobrazić bardziej zachęcającą, czy bardziej energetyzującą prawdę Ewangelii? Judzie zależy, żebyśmy czytając ten list, czytając te słowa, zrozumieli, że to jest nasze najgłębsze, najważniejsze powołanie w życiu. Różne mamy powołania. I te powołania również się zmieniają w różnych momentach naszego życia. Są ważniejsze, są mniej ważne, lecz tym najważniejszym jest to, że w miejsce Chrystusa jesteśmy tutaj na ziemi. I w Jego miejsce mamy wzywać, zapraszać, prowadzić ludzi do pojednania. I jeszcze raz, jak to małe dziecko, gdy słyszy swoją ulubioną piosenkę, może z bajki, może z czegoś innego i zaczyna śpiewać i tańczyć, rozradowane, bo bardzo to lubi. Tak powinniśmy się cieszyć za każdym razem, gdy komuś możemy opowiedzieć o Panu Jezusie. Nie powinno być większej radości, nie powinno być większego spełnienia w naszym życiu niż to, gdy możemy komuś opowiedzieć, jak dobry jest nasz Pan. Jak okazał nam łaskę i miłosierdzie. Nam, mi, niegodnym, ale pokochanym. Te wersety listu Judy powiązane z Zachariaszem zostały napisane w sumie po to, żeby nas zachwycić. Nie napominać, nie karcić, nie, zachwycić. Mają nas unieść, mają zaszczepić poczucie, że to jest nasze najpiękniejsze miejsce na świecie. Mamy zaszczyt tego miłosierdzia czy zlitowania się nad tymi, którzy wątpią. Nasza jest radość ratowania innych przed ogniem piekielnym. Mamy odpowiedzialność okazywania miłosierdzia nawet tym, którzy nie wykazują chęci opamiętania. I co w tym jest niesamowitego? To, że gdy to robimy, jesteśmy współpracownikami samego Boga. Jak w takim razie wygląda ta współpraca? Juda podaje nam trzy grupy ludzi, o których chce, żebyśmy walczyli. Trzy grupy. Pierwsza grupa znajduje się w wersecie 22. Miejcie miłosierdzie dla tych, którzy mają wątpliwości. I prawda znowu jest taka, że kościoły wypełnione są ludźmi, którzy mają wątpliwości. Zwłaszcza młodzi chrześcijanie mają wątpliwości. Ale zdarza się, że i po latach życia z Bogiem mogą zakradać się wątpliwości. Wątpliwości co do na przykład wiarygodności i unikalności Pisma Świętego. Czy rzeczywiście tylko Pismo Święte? Wątpliwości co do wiary chrześcijańskiej i wyłączności chrześcijańskiego przesłania Ewangelii. Czy naprawdę tylko w chrześcijaństwie, a inne religie? Ale też wątpliwości w Bożą dobroć. Przecież On jest wszechmogący. Mógłby dać, a nie daje. Mógłby zabrać, a nie zabiera. Czy On naprawdę jest dobry? Wpływowe autorytety. Nowo poznani ludzie z różnych środowisk potrafią podważyć czy podważać naszą wiarę, zwłaszcza jeśli do tej pory nie była ona szczególnie ugruntowana, a tak po prostu przyjęta. Przyjęta w domu, przyjęta w kościele, jako element światopoglądu. Zapytałbym nawet bardziej bezpośrednio, czy nigdy nie zdarzyło ci się wątpić? Czy nigdy nie przyszło ci na myśl, pytanie, a co jeśli Boga tak naprawdę nie ma? Czy to w ogóle ma sens wtedy? Nigdy? Odnośnie ludzi, którzy zmagają się z wątpliwościami, Juda mówi: miejcie dla nich miłosierdzie. Co ciekawe, słowo przetłumaczone w tym wersecie jako wątpliwości jest tym samym słowem, które w 9 wersecie tłumaczy się najczęściej jako spór, spierać się. Gdy czytaliśmy tymczasem Archanioł Michał, gdy z diabłem wiódł spór i układał się o ciało Mojżesza, spór, wątpliwość, to samo słowo. Znowu, oczywiście każde słowo ma swój zakres znaczeniowy i chociaż wątpliwości jest tutaj prawdopodobnie lepszym wyborem przez tłumacza, to z doświadczenia duszpasterskiego powiem wam, że często rozmowa z młodym chrześcijaninem, który ma wątpliwości, nosi znamiona sporu i spierania się. Jak mamy radzić sobie, gdy rozmawiamy z osobą, która ma wątpliwości? Myślę, że słowa apostoła Pawła, które przekazał Tymoteuszowi, trafne są nie tylko dla starszych w Kościele, ale mogą być zastosowane do wszystkich nas, gdy w 2 Tymoteusza, w 2 rozdziale mówi: sługa Pana, czyli w sumie każdy z nas, nie powinien wdawać się w spory, ale powinien być uprzejmy wobec każdego, zdolny do nauczania, cierpliwy, delikatnie pouczający. Kogo? Nawet wrogo usposobionych. Czego uczymy się z tych wersetów? Po pierwsze, nie bądź surowy. Nie myśl, że za każdym pytaniem czy wątpliwością kryje się początkujący heretyk. Bądź pomocny. Inwestuj w relacje. Jeśli ktoś ma wątpliwości i pyta, inwestuj. Bądź znany ze swojej cierpliwości. I takiej chrześcijańskiej miłości. Inaczej mówiąc, bądź właśnie miłosierny. Tym bardziej, że bardzo często pytania, które zadają młodzi chrześcijanie, czy wątpliwości, które mają młodzi chrześcijanie, to nie są do końca ich wątpliwości i ich pytania, tylko te, z którymi oni zostali skonfrontowani u siebie w szkole, w domu, w pracy, gdzieś i nie mają odpowiedzi. I co z tym robią? Przychodzą do kościoła, przychodzą do innej wierzącej osoby, żeby powiedzieć, a czy na pewno tylko Pismo Święte jest najwyższym autorytetem? I jeśli włączy się w tym momencie nam tryb, o, heretyk, trzeba stos układać, to całkowicie rozminiemy się z tym miłosierdziem, z tym takim właśnie pełnym miłości, cierpliwości, traktowaniem ludzi, którzy mają wątpliwości. Oto jak walczyć o wiarę, jeśli chodzi o tą pierwszą grupę. Druga grupa ludzi, o których Juda chce, żebyśmy walczyli z tą łaską Ewangelii, znajduje się w wersecie 23. Innych ratujcie, wyrywając z ognia. O walce najczęściej myślimy w kategoriach ataku, usunięcia jakiejś przeszkody, osiągnięcia jakiejś korzyści. Ale pole bitwy, na którym umieszcza nas Juda w tym rozdziale, jest całkowicie inne. W tej wojnie budzimy się rano, by ratować ludzi, a nie zabijać, nie powalać, nie pobić. Część z was na pewno widziało ten film, część może nie i myślę, że warto. Film chyba z 1993 roku, a w Polsce był w 1994, o II wojnie światowej. Swoją drogą to my powinniśmy takie filmy kręcić, a niekoniecznie Amerykanie, ale Steven Spielberg nakręcił bardzo przejmujący film Lista Schindlera i Oskar Schindler, który dzięki różnym zabiegom swoim uratował setki ludzi od zagłady. I jest tam taka ostatnia scena, kiedy wojna się już skończyła i on zbiera się, żeby wejść do samochodu i odjechać. I na krótką chwilę zatrzymuje się, czy właściwie jest zatrzymany, by porozmawiać z żydowskim brygadzistą fabryki. Bo ten brygadzista chce jakoś podziękować Schindlerowi za to wszystko, co zrobił dla nich podczas wojny. I otoczony jest grupą ludzi właśnie tych, których uratował. I ten brygadzista daje mu sygnet, który zrobili, zresztą z przetopionych złotych plomb. I na tym sygnecie był cytat z Talmudu: kto ratuje jedno życie, ratuje cały świat. I może byłoby lepiej, gdybym puścił ten kawałek filmu, ale w tym momencie, kiedy on czyta o tym jednym życiu, widzi tych ludzi, zaczyna mówić tak: mogłem zrobić więcej. Mogłem. Gdybym miał więcej pieniędzy, sporo przepuściłem. Nie masz pojęcia, ile. Nie zrobiłem wystarczająco dużo. Dlaczego kupiłem ten samochód? Za niego byłoby 10 osób więcej. 10 osób więcej uratowanych. Łapie się za taką spinkę złotą, którą tutaj miał, mówi, a ta złota spinka to mogły być dwie kolejne osoby. A może nawet jedna. Choćby jedna. Jeszcze jedna osoba, która nie żyje. Mogłem uratować jeszcze kogoś i nie uratowałem. I pada zapłakany. Oczywiście ci ludzie go otaczają, podnoszą i mówią: zrobiłeś wiele. Uratowałeś tak wielu ludzi. Ale on jest załamany. Bo generalnie to był bardzo dobry pomysł na ostatnie życie, które miał Schindler. I oczywiście to jest w ogóle fikcja, bo on nie był takim bohaterem, ale na potrzeby Hollywood z niego takiego zrobili. Ale ta myśl właśnie złamanego serca. Mogłem uratować jeszcze jedną osobę. Ten samochód, przynajmniej 10 osób, by żyło, ale nie żyją. Mogłem, ale nie zrobiłem. Poprzez swój list Juda pyta mnie i pyta ciebie, swoich dzisiejszych czytelników: ukochani, w co inwestujecie swoje życie? W co inwestujecie swój czas? Swoją siłę? Swoje zasoby? Co zamierzacie zrobić z resztą swojego życia? Jedni tutaj tego życia mają przed sobą jeszcze bardzo dużo. Inni mają dużo. Inni mają trochę mniej. Juda tak jakby przez ten list przechadza się tutaj między nami i wzywa nas do zaszczytnej walki o wiarę. Różne mamy powołania, różne mamy role w życiu, różne mamy obowiązki na co dzień, ale tą najważniejszą rolą, tym najważniejszym powołaniem, tym najważniejszym obowiązkiem jest walka o wiarę innych ludzi. Zaszczytna walka o wiarę. Byśmy potrafili okazywać miłosierdzie, współczucie z zaangażowaniem i z oddaniem. Żebyśmy podobnie do Oskara Schindlera byli w stanie zapłakać: mogłem powiedzieć, mogłem przyłożyć rękę. Właściwie, żebyśmy nie musieli tak powiedzieć, a nie przyłożyłem, a nie zrobiłem. I mamy jeszcze jedną, trzecią, ostatnią grupę ludzi potrzebujących miłosierdzia i współczucia. I to jest ostatnia połowa 23 wersetu, która brzmi: dla jeszcze innych miejcie miłosierdzie z bojaźnią, nienawidząc nawet ubrania, szaty, tuniki splamionej przez ciało. I jest to o tyle trudny werset, że nie jest łatwo dokładnie określić, co w tym wersecie, w tym zdaniu Juda akcentuje. Bo można odczytać te słowa na dwa sposoby. Po pierwsze, można położyć nacisk na wyrażenie z bojaźnią. Miejcie miłosierdzie z bojaźnią. I wtedy ten werset byłby bardziej ostrzeżeniem dla nas, a mniej skupiałby się na tej trzeciej grupie ludzi. I to ma również sens, zwłaszcza w świetle wezwania Judy, byśmy nienawidzili nawet szaty splamionej ciałem. Poza tym nikt z nas nie jest impregnowany na pokusy. I ta próba podejścia z miłosierdziem, współczuciem do grzechu drugiej osoby nie tylko wystawia nas na kontakt z grzechem, ale wystawia nas również na dodatkowe pokusy. Dlatego zarówno apostoł Paweł, głównie apostoł Paweł, mówi, że jeśli napominamy, jeśli konfrontujemy, to sami uważajmy, żebyśmy nie upadli. Walka o wiarę wymaga wielkiej ostrożności i tylko głupiec mógłby myśleć inaczej, że ja to jestem odporny. Ale po drugie, możliwe jest, że Juda jednak skupia się tutaj na trzeciej grupie ludzi, tych, którzy potrzebują naszego miłosierdzia, współczucia, nawet jeśli nie okazują skruchy. To ostatnie wyrażenie ubrania splamione przez ciało, to wyrażenie jest określeniem ludzkich odchodów. W ten sposób splamione, w ten sposób brudne. I oznacza to, że problemem nie są ubrania, ale grzech, który pochodzi z wnętrza grzesznika. I tak na to patrząc, ta trzecia grupa ludzi to mężczyźni i kobiety, którzy po wielokrotnych ostrzeżeniach i podejściu do nich z miłosierdziem, współczuciem, nadal pozostają nieskruszeni i nie hamują się w swoim grzesznym życiu. I jeśli tak jest, że tutaj Juda akcentuje tą trzecią grupę ludzi, to mamy tutaj do czynienia z zatwardziałymi, niewierzącymi ludźmi, dla których nie ma nadziei, niepokornymi grzesznikami, których wręcz irytuje wszystko, co jest związanego z naszą wiarą. I jaki sposób widzi Juda, by powalczyć o tych ludzi? Również mamy okazać miłosierdzie. Odświeżające, prawda? Wydaje się, że szybciej przychodzi nam potępić. Szybciej przychodzi nam ogłosić wyrok, niż okazać miłosierdzie i współczucie. Więc zostawmy Bogu miejsce, aby On był sędzią. On jest sprawiedliwym sędzią. Z nami bywa różnie. A sami uczmy się od Boga cierpliwości, miłosierdzia i łaskawości, żeby walczyć o ludzi wokół nas. I już podsumowując, w ten sposób dochodzimy do końca zaleceń Judy dotyczących tego, jak walczyć o wiarę, która raz na zawsze została przekazana świętym. Za tydzień dwa ostatnie wersety są hymnem uwielbienia. Już nie odnoszą się tak bardzo do walki o wiarę. Ale w tej walce o wiarę mamy od Boga powołanie, któremu mamy być wierni. Mamy zobowiązania do podjęcia. Mamy walczyć o wiarę w nas i wokół nas. I mamy wzór postępowania, który mamy wdrażać. Miłosierdzie, ratujcie, wyrywajcie z ognia. Jeszcze raz, miłosierdzie. Tak jak wobec mnie i wobec ciebie Pan Jezus okazał i okazuje miłosierdzie. Uratował nas za cenę własnej śmierci. Wyrwał nas z ognia wiecznego potępienia, sam biorąc na siebie piekło. Tak teraz powołuje ciebie i mnie do tej zaszczytnej, chwalebnej misji Ewangelii. Różne mamy powołania. Różne mamy odpowiedzialności w życiu. Ale tą najważniejszą jest walka o innych ludzi. O męża, o żonę, o dzieci, o rodziców, rodzeństwo, o rodzinę, szerzej rozumianą, sąsiadów, znajomych. I chociaż żyjemy w świecie, który jest bardzo indywidualistyczny i stara się nam narzucić narrację, wierzysz? Okej, ale to jest twoja prywatna sprawa. Proszę mi tym nie epatować. Epatować to możemy tęczową flagą, a nie chrześcijańską wiarą. Ale jeśli pomyślimy o Bogu, który nam okazał miłosierdzie, który przyszedł ze współczuciem, żeby odbudować swój lud, który jest miłosierny i łaskawy dla mnie, dla ciebie każdego dnia i że w ten sposób możemy współpracować z świętym Bogiem, to powinno to być dla nas zachętą. I myślę, że jak tu siedzimy, znamy to uczucie, kiedy podzieliliśmy się Ewangelią z kimś, kto jej jeszcze jej nie słyszał, nie zna, że to wzbudza w nas radość i poczucie spełnienia, że możemy, mogliśmy opowiedzieć o największej radości naszego życia. Że strach, który często zniechęca, paraliżuje, on jest często iluzoryczny. Nie to, że zawsze, bo czasami spotkamy się z tym, że ktoś nas wyśmieje i wzgardzi, ale o wiele częściej my myślimy i obawiamy się reakcji, której później nie ma. Bo strach ma wielkie oczy. Ale wtedy możemy przypomnieć sobie słowa Judy, słowa proroków Starego Testamentu i wreszcie samego Pana Jezusa. Miejcie miłosierdzie. Ratujcie, wyrywajcie z ognia, miejcie miłosierdzie, tak jak Bóg ma dla każdego z nas. Amen.